Komentarze Radia Gdańsk.
Idealnie, na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. W dzisiejszych komentarzach gościmy Antoniego Szymańskiego, socjologa, polityka, senatora 9 kadencji. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I Piotra Piotrowskiego, filologa, wykładowcę i dziennikarza Gościa Niedzielnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj męski skład, proszę wybaczyć, ale mam nadzieję, że panie również nas będą słuchały. I zaczniemy od Kijowa. Prezydent Andrzej Duda wczoraj był w Kijowie na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci rozmawiali na tematy bardzo ważne wsparcia Ukrainy pod względem militarnym, gospodarczym, humanitarnym i politycznym. A ponieważ w tych dniach mija dokładnie dzisiaj pół roku, odkąd trwa agresja Rosji na Ukrainę, to chyba nie tyle warto, co trzeba się zastanowić, jak sprawdzili się w tym czasie sąsiedzi Ukrainy, a może po prostu Europa i świat. No oczywiście sami Ukraińcy, jak ten czas panowie podsumowalibyście i czy coś was zaskoczyło? Antoni Szymański.
Mnie nie zaskoczyło to, o czym była rozmowa w Kijowie, dlatego że Polska pomaga bardzo intensywnie pod każdym względem od początku wojny. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby Europa i bogate kraje podzieliły się tą odpowiedzialnością również za pomoc, dlatego że udzielamy pomocy humanitarnej, szeroko rozumianej przez osoby prywatne, przez państwo, obywatele, którzy są uchodźcami, korzystają właściwie z wszystkich uprawnień, które mają w Polsce Polacy, czyli ubezpieczeń, pomocy społecznej i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcałbym inne państwa do tego, żeby również pomagać, ale także do tego, żeby Polska występowała o fundusze na tą pomoc, dlatego że to jest po prostu bardzo istotne.
A tych funduszy niestety nie dostaliśmy.
I oczywiście jest problem, jak długo będzie trwała wojna. Bo pamiętam, kiedy spotkaliśmy się pół roku temu w tym studio, to dominowały głosy, że nim wojna zaczęła się, że pewnie do tego nie dojdzie, że w wyniku rozmaitych nacisków rozmaitych krajów, rozmów, które były intensywnie prowadzone, do niej nie dojdzie. Ja pewnie też należałem do tego grona. Potem uważano, że ona będzie trwała bardzo krótko. W tej chwili widzimy, że analitycy twierdzą, że to będzie długa wojna i w najbliższym czasie się nie zakończy, chociaż ubolewam z tego powodu ogromnie.
I to jest chyba najbardziej niebezpieczne. Zaraz wrócimy, tak. Oddamy głos Piotrowi Piotrowskiemu, bo myślę, że również ma swoje zdanie. Czy coś zaskoczyło w tym czasie, takie pół roku? Tutaj mówimy o tych różnych aspektach pomocy. Myślę, że te dwa, humanitarny i militarny, jest w tej chwili kluczowy.
Jeżeli mówimy o sprawach militarnych, no to absolutnie chyba wszystkich państwa zaskoczyła skala ludobójstwa, z którą mamy do czynienia. I to trzeba podkreślać, że mamy tutaj w tej wojnie do czynienia z agresją na niespotykaną skalę, taką, z którą Europa się spotkała powiedzmy w czasie II wojny światowej. Jeżeli chodzi o kwestię pomocy militarnej, no to cały czas tutaj myślę, że warto przypominać wątek wsparcia krajów Europy Zachodniej, czy raczej jego braku, albo opieszałości w tym względzie. Natomiast z naszego podwórka krajowego, to już co pan senator też powiedział, in plus, oczywiście należy zaliczyć cały wachlarz tutaj rzeczy związanych z dostępem do usług społecznych, w ogóle powiedziałbym potraktowania uchodźców, tak jak tutaj już padło, praktycznie tak samo jak naszych obywateli, i to jest oczywiście coś, co można jako zasługę przypisać. Oczywiście dalej brakuje finansowania. Myślę, że tu nie tylko musimy tych środków szukać w KPO, ale też, tak jak już też nawiążę do tego, co pół roku temu mówiłem w tym studiu, należy być może inne gremia światowe też alarmować i stamtąd szukać źródeł finansowania czy wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.
Redaktor Piotrowski zwrócił uwagę na temat ludobójstwa. Myślę, że to trzeba cały czas podkreślać, bo tutaj ta propaganda rosyjska jest cały czas mocna i ona gdzieś szuka tych luk i od razu przeskakuje do takiej narracji swojej. Myślę, że dramatyczne, bo to zwracamy uwagę oczywiście na ludność cywilną, która jest atakowana, której infrastruktura jest niszczona. UNICEF ujawnia tragiczne statystyki. Rosyjscy barbarzyńcy zabili lub ciężko ranili na Ukrainie już niemal 1000 dzieci. To jest skala, która też pokazuje potęgę tego agresora.
No jeszcze po obu stronach giną ludzie. Mniej mówimy o tym, ilu Ukraińców ginie, bo rząd ukraiński rzadko podaje te informacje, ale skądinąd wiadomo, że ta liczba ginących ludzi jest rzeczywiście bardzo duża. Ale przecież to nie jest tylko konflikt rozgrywający się na ziemiach ukraińskich i częściowo rosyjskich w tej chwili, czy administrowanych przez Rosję, ale również rozlewających się na świat. To jest kwestia tego, że wzmocniony będzie głód ze względu na to, że mimo transportów, które już ruszyły, to jednak nie dotrą w takiej ilości, jak mogłyby dotrzeć, gdyby tej wojny nie było. A to znaczy, że z tych krajów afrykańskich będą ludzie w wyniku głodu przemieszczać się, będą przemieszczać się również w naszym kierunku. No to rodzi oczywiście problemy żywnościowe. No, wczorajsza informacja o tym, że obniżamy ze względu na ceny gazu produkcję nawozów, zaskutkuje czym? Zmniejszeniem produkcji żywności, a to oznacza zwiększenie z kolei kosztów jej produkcji, prawda? A więc będziemy mieli też problem nie tylko w Polsce, w całej Europie.
Skutki
wojny są globalne i bardzo potężne. I ostatnie zdanie, stąd no, powinniśmy być ogromnie zainteresowani tym, żeby ten konflikt jak najszybciej się zakończył.
Jeszcze dwa zdania tylko a propos polityki zagranicznej Polski. Bardzo dobrze, myślę, tutaj kancelaria i pan prezydent tą całą sytuację rozgrywają, to może jest złe słowo, ale znajdują się w tej całej sytuacji. Kolejne kroki, które są już zapowiedziane, to jest wizyta prezydenta w krajach afrykańskich i jakby tutaj też no, przygotowanie tamtych krajów na to, że taka sytuacja będzie, jak pan senator tutaj zaznaczył, więc to też jest dobry kierunek. Natomiast wracając do Ukrainy, to oczywiście wizyta, większość wizyt takich w czasie wojennych jest zawsze postrzegana przez pryzmat symboliczny. Takich symboli wiele też mieliśmy tutaj, chociażby Aleja Bohaterów. Więc myślę, że bardzo dobra wizyta. Oczywiście to, co było w rozmowach prywatnych w cztery oczy, to jest inna zupełnie kwestia, o której być może się dowiemy niebawem.
Oczywiście obecność prezydenta Polski w Kijowie jest bardzo ważnym akcentem i bardzo ważnym sygnałem nie tylko dla Polaków, ale też dla Europy i całego świata. Podczas wtorkowego, wczorajszego forum Platformy Krymskiej, bo taka się odbyła, zdecydowanie wzywano Rosję do zwrócenia Krymu Ukrainie. Głos dotyczący okupacji Krymu wybrzmiał podczas tego spotkania bardzo mocno. Ukraina ma powrócić do uznanych międzynarodowo granic. Natomiast zaciekawiło mnie i tu chciałbym o komentarz poprosić wypowiedzi premiera Włoch, prezydenta Francji i Anglii. Premier Włoch Mario Draghi w czasie wystąpienia na forum szczytu Platformy Krymskiej w Kijowie mówił, że walka o Krym jest częścią walki o wyzwolenie Ukrainy. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał społeczność międzynarodową do działania bez słabości, bez ducha kompromisu wobec Rosji. No, powiem szczerze, chyba powinno cieszyć to, ta zmiana myślenia i wypowiedzi w narracji tych polityków, bo oni chyba ostatnio niezbyt tak...
Wyraźnie zaostrzające wypowiedzi. Zaostrzające w takim sensie, że całe terytorium ukraińskie powinno być ukraińskie po prostu, należy do Ukrainy. Tego wcześniej rzeczywiście nie było i to jest, myślę, pokłosie tego, jak dzielnie Ukraińcy walczą o swój kraj i to przynosi pewne efekty, a także umiejętności oczywiście politycznych rządu ukraińskiego. Natomiast no, wojna trwa, przynosi krwawe żniwo i ma skutki, jak powiedziałem wcześniej, globalne i w związku z tym no, chciałbym docenić taką inicjatywę prezydenta Erdogana, który nie jest z mojej bajki, to jest autokrata, ale podjął się działań, jeżeli chodzi o transport zboża i doprowadził do dobrego skutku. Ja oczekuję od różnych premierów, prezydentów, ważnych polityków, nie tylko ostrych słów, ale doprowadzania do jakichś rozwiązań, które byłyby dla życia, dla ludzi i które sprzyjałyby rozwiązaniu tego dramatycznego konfliktu.
Ale do tego dojdzie wtedy, kiedy po prostu no, te słowa, które są wypowiadane również podczas tej Platformy Krymskiej. Ukraina ma prawo wrócić do uznanych międzynarodowo granic. Zdaniem prezydenta Polski wtorkowy szczyt pokazał, że ta rosyjska agresja na Ukrainę niewątpliwie w istocie dla Rosji paradoksalnie jest jej porażką. Czy to rzeczywiście można tak odczuć po tej półrocznej walce i obronie Ukraińców? Czy Rosja rzeczywiście odniosła porażkę? Czy ona tak posuwa się do przodu? No wszyscy analitycy mówią, że ten czas jesienno-zimowy będzie spowolnieniem, czyli to, co pan senator Szymański powiedział o tym przedłużającym się i o analitykach, którzy mówią o tej przedłużającej się konflikcie, no to chyba jest faktem i to jest dramatyczny fakt również dla Europejczyków i Polaków, no bo i ceny gazu i ciepło, to wszystko będzie nam potrzebne w tym czasie, a jednocześnie to, co powiedział dzisiejszy gość nasz, Lew Zacharczyszyn, były konsul Ukrainy w Gdańsku, ten akcent na tą wspaniałą falę Polaków, którzy podjęli taką, a nie inną decyzję. No ale z drugiej strony ten militarny aspekt jest bardzo istotny. No przecież Ukraińcy nie obronią się, jeżeli nie będą mieli pieniędzy i nie będą mieli broni. Dziś Stany Zjednoczone powiedziały, że 3 miliardy dolarów przekażą na kolejny pakiet.
No nie tylko Stany Zjednoczone, ta pomoc też, przypomnę, płynie i z Kanady, i też oczywiście
z Wielkiej Brytanii,
dokładnie, dziękuję bardzo. Jeszcze też z innych miejsc na świecie. To, co pan redaktor powiedział a propos politycznej klęski, to tak, oczywiście, to już od samego początku była politycznie klęska Rosji, natomiast czy Rosja ma tego świadomość? Być może tak, natomiast czy to się przebija w jakiejkolwiek refleksji do świata, w którym Rosjanie funkcjonują, a w zasadzie są już w takim zamkniętym akwarium, można by powiedzieć, no to jest jakby oddzielna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że to praktycznie nie ma dla nich znaczenia. Natomiast im bardziej ich jakby napór ten militarny będzie się zwiększał, tym bardziej też ich izolacja będzie się zwiększała przez lata. I tutaj ważne jest to, żeby i świat, i Europa przede wszystkim, o której tutaj pan redaktor powiedział, że jest praktycznie w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego takimi, a nie innymi związkami gospodarczymi z Rosją, no powinien w jakiś sposób zintensyfikować te działania, żeby ograniczyć jakby funkcjonowanie takie polityczne Rosji. To się stanie tylko i wyłącznie przez sankcje.
No właśnie, do tych sankcji miał dołączyć zakaz wydawania wiz dla Rosjan w całej Unii Europejskiej.
I bardzo dobrze. Tymczasem,
no jest cały czas dyskusja na ten temat, a nie ma decyzji, a o decyzję przecież chodzi. Zmieńmy troszeczkę temat. Myślę, że trochę sięgniemy o tą rzeczywistość teraźniejszą, ale też o historię. Choć nie chciałbym za długo mówić na temat podręcznika, który wywołuje dosyć duże kontrowersje, ale chciałbym wpisać tę dyskusję o historii i teraźniejszości, choćby w tym roku przypadające obchody 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej, konspiracyjnej organizacji założonej przez świętej pamięci Kornela Morawieckiego we Wrocławiu, a posiadającej bardzo silne konspiracyjne struktury w Trójmieście. ten cel podjęło Radio Gdańsk i włączyło się w te obchody, medialnie nagłaśniając i popularyzując postać twórców Solidarności Walczącej. I to pytanie o ten przedmiot historia i teraźniejszość, bo wydaje mi się, że powinniśmy mówić o takich sytuacjach, które działy się 40 lat temu, ale też dzieją się dzisiaj, tutaj na naszych oczach. Jak myślicie, czy taki przedmiot jest potrzebny i czy ta dyskusja nie poszła w złą stronę?
Ja uważam, że trzeba mówić nie tylko o sprawach, które dzieją się 40 lat temu, ale również współcześnie. Natomiast jest kwestia oczywiście, w jaki sposób o tym rozmawiać, w jaki sposób prowadzić lekcje. W jaki
I jak
sposób,
przekazywać tę wiedzę młodzieży.
W jaki sposób przekazywać tę wiedzę młodzieży. Otóż ex-katedra jest to dość trudne. Nie jest to
ale jest potrzebne.
Ale niewątpliwie jest potrzebne. Ja bym nie uciekał od teraźniejszości, bo teraźniejszość trzeba interpretować, trzeba o tym rozmawiać. Natomiast widzę tego ducha sprzeciwu rosnącego wobec tego podręcznika. Czy zasłużenie, czy nie, to jest inna sprawa. Musielibyśmy mieć troszkę czasu, żeby o tym dyskutować. Natomiast to pokazuje, jak trzeba ważyć słowa w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest tak spolaryzowane jak polskie. I druga sprawa jest taka, że kiedy mówimy, że jesteśmy krajem frontowym, kiedy mamy tyle trudności, nasza siła będzie wynikała z naszej jedności. To nie znaczy z jedności poglądów. To nie znaczy, że zaprzestańmy dyskusji. Ale zachęcałbym do tego, a rozmaite działania idą w tym kierunku, żeby społeczeństwo dalej się polaryzowało. Żebyśmy pamiętali o tym, że to nas jako państwo, jako wspólnotę po prostu osłabia. Dlatego też dyskutujmy, ale nie skaczmy sobie do gardeł i szanujmy się wzajemnie.
Ale trzeba przyznać, bo to chyba potwierdzają również rodzice, być może nas słuchają, że obecnie uczeń szkoły średniej wychodzi z niej kompletnie pozbawiony wiedzy na temat historii najnowszej.
Tak, no bo to jest pewnego rodzaju brak, natomiast trzeba przemyśleć, czy w tej sytuacji przepracować tutaj materiału historycznego, nie przygotować w inny sposób lekcji związanych z historią. A co jest bardzo ważne, tutaj nawiążę do tego słowa teraźniejszość, należy uczyć kompetencji społecznych i tego mi się wydaje wciąż brakuje w naszej szkole i to począwszy od szkoły podstawowej przez szkołę średnią, czego jesteśmy świadkami jako na przykład nauczyciele akademii.
Miejmy nadzieję zatem, że w polskich szkołach jednak historia będzie znów nauczycielką życia, historia magistra vita est, jak to sformułował jeszcze Cicero i co przez wieki się potwierdzało. Dziś komentowali wraz ze mną polityk, senator 9. kadencji Antoni Szymański. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Piotrowski, filolog, wykładowca i dziennikarz Gościa Niedzielnego, również bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy państwa. Dobrego dnia.
Dobrego dnia.